también, lo que usted me dijo, se va en su lugar de sobrado, no será algo. Yo sé que usted no, ya no es más por el juicio, pero en esta, ya tras 45 minutos, przedstawię Państwu jedyną możliwą i taką absolutnie przekonującą odpowiedź, co z tym wszystkim zrobić. Raczej chciałbym zarysować, powiedział, spektrum możliwości. I po to, żeby zarysować spektrum możliwości, chciałbym Państwu przedstawić jak gdyby dwie bardzo różniące się od siebie, w zasadzie rozbieżne pomysły na to, w jaki sposób chrześcijanin powinien zareagować na cały ten proces, który Państwu opisałem. Ten proces, którego istotą jest to przejście od formacji kulturowej, która stawia sobie w centrum Boga, mamy interpretację rzeczywistości, gdzie Bóg jest w centrum, do formacji kulturowej, która będzie w taki sposób interpretować nam rzeczywistość, że to człowiek staje się miarą całej rzeczywistości. Że to człowiek jest. Tych moich dwóch świadków, których chciałbym tutaj powołać na potrzeby naszego wykładu, to Romano Guarnini i Dietrich Bonhoeffer. Pierwszy z nich to ksiądz katolicki, jak nazwisko kształtuje polskiego pochodzenia, który na całe swoje życie spędzi w Niemczech, będzie wykładącą w kilku ważnych centrach uniwersyteckich w Niemczech. Być może jest Państwu znany, ponieważ kilka jego książek zostało przetłumaczonych na język polski. W czasie wojny, ponieważ przed wojną jeszcze ośmielił się napisać książkę Pan, której pokazywał, wydana w 1935 bądź 1936 roku, której pokazywał żydowskie korzenie Jezusa, oczywiście, jak rozumiemy, po to, żeby przeciwstawić się nazizmowi. Będzie musiał zrezygnować z wykładania, będzie przez pewien czas mieszkał na takiej niemieckiej, przepraszam za określenie, dziurze, ale no, w małej miejscowości, już nie pamiętam teraz dokładnie, jak ona się nazywała. Natomiast po wojnie zostanie szybko powołany na wykładowcę Uniwersytetu Monachijskiego. Tam w 1950 roku napisze słynny esej, ja przede wszystkim do tego eseju będę się odnosił, zatytułowany Koniec czasów nowożytnych. Koniec czasów nowożytnych. Jak Państwo rozumiecie, nowożytnych, czyli tych, które stawiają w centrum właśnie człowieka. Jak Państwo rozumiecie, będzie to próba rozliczenia się z II wojną światową, dlatego wykorzystania II wojny światowej, żeby powiedzieć, zobaczcie, do czego to prowadzi. Zobaczcie, jakie są konsekwencje tego projektu nowożytnego i w związku z tym, co chrześcijanin powinien zrobić. Spróbuję jak gdyby sformułować pewien projekt na ten czas ponowożytny dla chrześcijaństwa. Ja to spróbuję zaraz Państwu przedstawić, co myślę, że jest. Natomiast druga osoba, którą właśnie chciałbym tutaj powołać na świadka, to jest kolejny pastor luterański. Dietrich Bonhoeffer, jak Państwo widzicie, życie jego jest krótsze. Zginął mając zaledwie 39 lat. To jest bardzo interesująca historia. Książka w drodze też może rzucić na to światło. Trzeba zrobić taką swoją książkę, którą polecam Państwa uwagę. Jeśli chodzi o wojnę, cały nasz urok się w opozycji wobec nazizmu, wobec Hitlera, był uczestnikiem nie pierwszą liniową, ale jednak uczestniczył w spisku, tak jak w spisku admirała Canalisa, który może niektórzy z Państwa słyszeli. To był Canalis, to był admirał, który niemiecki, nazistowski, prawda, ale który był szefem apteli, w którymś momencie starający się z grupą swoich oficerów przygotować spisek na Hitlera. No i tak się składa, że w zasadzie cała ta grupa została wyłapana, osadzona w 1943 roku w więzieniu. W zasadzie prawdopodobnie spora część z nich dotrwała do końca wojny. Jest to 4 kwietnia, tak to można nawet precyzyjnie dzisiaj datować. 4 kwietnia w ręce Hitlera dotarły pamiętniki Canalisa. No i Hitler złośliwą sobie wściekłością, kazał zdradzić wszystkich, którzy też współuczestniczyli. Jest sam kanał, jest to stracone, ale też szereg tych, którzy to byli zamieszani, między innymi właśnie Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, którego brat też był Klaus, zaangażowany w ten spisek, ale który pochodził z wielodzietnej rodziny i generalnie rzecz biorąc większość była po stronie opozycji, ale jednocześnie, ponieważ to była też rodzina pruskich junkrów, miał wujka, który był komisarzem prowadzącym obronę Berlina, który go tam nawiedzał w więzieniu w Berlinu, kazał tam przeskrobować przy tej okazji szampana, no i mogą go przekonać, że to nie wiadomo trzeba, żeby przejść na tą drugą stronę. Bonhoeffer nie zdecydował się, żeby przejść na tą drugą stronę i też świadectwo zachowało się lekarza, który był przy jego egzekucji, który właśnie dawał świadectwo wielkiej też pobożności, pewnego pokoju, z którym Bonhoeffer wszedł na szumie ulicy. Takie to są historie z tymi dwoma postaciami. Przejdźmy w takim razie już do ich pomysłów teologicznych. Proszę Państwa, jak wspomniałem, Gładni pisze swój tekst po to, żeby się rozliczyć z nowożytnością. Przy czym będzie dokonywał tego rozliczenia w tonie profetycznym. Zastrzega się, cytuję. Ja chciałbym tutaj Państwu też trochę pocytować tekst, żebyście też usłyszeli trochę, jak to jest z tym. Gdy jest mowa o tym, że zbliża się koniec, nie mówi się tego w sensie końca czasu, ale w sensie zasadniczym, że nasze życie przybliża się do ostatecznej decyzji i konsekwencji z niej płynących, do najwyższych możliwości i największych niebezpieczeństw. Będzie się zastrzegał. Nie chcemy powiedzieć, że średniowiecze jako okres historyczny było po prostu okresem chrześcijańskim, a czasem nowożytny niechrześcijański. Byłby to pogląd romantyczny, który już spowodował wiele zamieszania. Odżeguje się od takiej prostej charakterystyki średniowiecza, chrześcijańskiej nowożytność okres niechrześcijański, ale powiedzmy sobie szczerze, właśnie to, ten kontrast między średniowieczem i nowożytnością, tymi wartościami osiągniętymi przez średniowiecze i nowożytność, będzie osią jego argumentacji, będzie osią jego rozumienia. Najwięcej znaczenia będzie przypisywał podejściu do natury i podmiotu. I zmiany, która się dokonała w podejściu do natury i podmiotu. Będzie cytował poprzednie Goethego, żeby pokazać, w jaki sposób ten świat nowożytny zaczął myśleć o naturze. Już Państwu prezentuję, w jaki sposób będzie podsumowywał to podejście nowożytne do natury, które znajduje swoją świetną egzemplifikację w dziele Goethego, czyli rozumiecie, takiego mędrca, w ogóle dla takiego oświeceniowego mędrca dla całej kultury niemieckiej, a co tym idzie w ogóle dla całej kultury europejskiej. Pojęcie średniowiecza naturę stworzył Bóg, antykłym zaś pewnego rodzaju zapomnienia objawienia. Natomiast dla czasów nowożytnych natura i antyk stają się środkami, by oderwać istnienie od objawienia i dowieść, że objawienie jest czymś nierealnym, a nawet wrogim życiu. Zobaczymy się tutaj pisze o tym, że objawienie jest czymś wrogim w życiu. Myślę, że przede wszystkim myśli tutaj o Fryderyku Nietzsche, który ciągle przeżywa zainteresowanie Niemczech na pewno jakoś nazizm, to jest chyba wylansowanie Niemczego troszkę wbrew niemu samemu. Na pewno tak nie wyobrażał sobie swojej uznaności. No i teraz w jaki sposób będzie podchodził do zmiany podejścia do podmiotu jednostki. Otóż będzie próbował pokazać, że akcent kultury nowożytnej jest na niezwykłej osobowości. Będzie próbował też podkreślić, że to w romantycznym znajdzie swoje takie najbardziej spektakularne ucieleśnienie. Natomiast zarazem od strony teoretycznej filozofia Kantna będzie próbowała pokazać, że podmiot jest tą absolutną normą, wobec której wszyscy powinniśmy wszystko mierzyć. No i w związku z tym w stanisko su tak zakritikovali, lebo že sme to nechci rozhodnúť. Človek si to zesperie do sobou, stane, že to je jedna jazda, to vyrobí objavenie, povie nám o detenství Boží, o opačnosti, naviožený kontakt s živým osobovým Bohom. Bez tego można sobie prawie wyobrazić człowieka zdolnego, potwornego, czego, ale nie będzie to osoba wyprosiącego znaczenia. Osoba, która w absolutny sposób stanowi człowieka, niezależnie od wszelkich psychologicznych czy kulturalnych jego własności. W ten sposób nasza wiedza o osobie jest związana z wiarą chrześcijańską. Gdy się ją uznaje i rozwija, przetrwa wprawdzie krótki czas po zagaśnięciu wiary, ale powoli zupełnie zmieni. Innymi słowy mówi, kultura nowożytna postawiła w centrum jednostkę, osobę, Kant jest tego dowodem, kultura romantyczna z kultem osobowości jest tego dowodem, ale tak naprawdę to wszystko traci swój grunt i traci swoje korzenie, jeśli zapominamy, że w ogóle pomysł osoby, już mówię nie o podmiocie, ale o osobie, to jest pomysł chrześcijański, tylko z tego czerpie swoje sądki. No i proszę Państwa, w związku tą krytyką zarówno natury, jak i podejścia do jednostki podmiotów osoby, będzie starał się pokazać, że czasy nowożytne są nierzetelne. Bo z jednej strony przypisują sobie odkrycie osobowości, wartości osoby, można by też prawdopodobnie powiedzieć wartości natury, a z drugiej strony usuwają to, co jest podstawą wartości i godności osoby, wartości i godności natury. Innymi słowy, z jednej strony próbują niby docenić te wszystkie wartości, ale z drugiej strony podcinają gałąź, na której to wszystko jest zawieszone. Na całe szczęście, bo tak to pewnie trzeba ująć, wydarzenia, które poprzedzają esej, o którym mówię, pokazały pustkę i brak korzeni nowożytnego projektu. W sposób bolesny, ale skuteczny, zdaniem ładnie nie wyprowadzają nas z zamieszania. No i w taki sposób tutaj chciałbym zwrócić uwagę Państwa na ten cytat, bo będzie nam pokazywał, jak ładnie widzi też tą szansę nadchodzącego czasu, czyli tych czasów już jak gdyby po nowoczesnych. Nadchodzące czasy przyniosą tu straszne, ale zbawienne wyjaśnienie. Chrześcijanin nie może się cieszyć, gdy spotyka się z dechrystianizacją. Objawienie nie jest bowiem subiektywnym przeżyciem, ale bezwzględną prawdą ogłoszoną przez tego, który stworzył świat. Ale dobrze będzie, gdy ta nierzetelność się ujawni. Wtedy się okaże, jak wygląda rzeczywistość, gdy człowiek się odrywa od objawienia i przestaje korzystać z tego, co mu ono dawało. Im bardziej niewierzący odrzuca objawienie, im konsekwentniej to urzeczywistnia, tym jaśniej się okazuje, czym jest chrześcijaństwo. Niewierzący musi wyjść z mgły ze świadczenia. Musi się strzec wykorzystywania objawienia, które mu zaprzecza i przywłaszczania swojej wartości i sił, jak ono wypracowało. Niech żyje uczciwie bez Chrystusa i bez Boga, którego Chrystus objawił, ale niech doświadczy, co to znaczy. Guardini mówi, niech nie chrześcijanin żyje, jak nie chrześcijanin, niech będzie za to odpowiedzialność, niech doświadczy, co to znaczy. I oczywiście z drugiej strony będzie mówił, a nie chrześcijanin żyje chrześcijanin, niech żyje integralnie. Wiara chrześcijańska musi jednak zdobyć nową stałość przekonań. Musi się uwolnić od sekularyzacji, przystosować, uśrodków i kompromisów. Pod tym względem, jak mi się wydaje, można żywić wielkie nadzieje. Można żywić wielkie nadzieje będzie dla Guardiniego znaczyło, że sytuacja stała się klarowna. Sytuacja stała się klarowna. Widzimy, że w tych czasach, które nadeszły, w tych czasach pomieszania, potrzeba chrześcijan, którzy będą zdobywali się przede wszystkim na następujące cnoty. Pierwsza z nich to powaga poszukiwania prawdy. Tak właśnie tam to powiem. Druga to męski w obliczu pewnej konfuzji, z którym trzeba się zmierzyć. I trzecia, zdolność do ascezy, która jest unikana przez nowożytków. tu widzi jakby ten taki poczulenie z rąk tego, co nam jest potrzebne. No i ponadto jeszcze, czy pewnie jako pewną konsekwencję, która z zastosowania tych trzech, jak to powiedzieć, spalkach czy cnoty może na nas wynikać, potrzebna nam też wszystkim jest duchowa sztuka rządzenia, której moc będzie rządziła moc, która będzie umiała rozróżnić prawo poprzez prawo, cel od środka. Podkreśla też, że nie chodzi mu o pesymizm, raczej widzi całość sytuacji jako pewną szansę na dojrzałość. Państwa, to tyle w największym skrócie o końcu czasu nowoczesnych romanowych opowieści. Ja tutaj się zatrzymam, ponieważ ja myślę, że to jest styl reagowania na sekularyzację, który jest dla nas dość oczywisty, jest nam dość dobrze znany. Mamy niejako to tak powiedział w tej Polsce we krwi, jeśli jesteśmy chrześcijanami czy katolikami. On nam naturalnie przychodzi. Tutaj myślę, że to możemy oczywiście do tej późniejszej dyskusji wrócić, ale to jest odpowiedź, która wielu z nas się narzuca. Teraz chciałbym nieco więcej i bardziej poświęcić właśnie, jak powiedział, przeciwnej stronie spektrum, bo to między tymi dwoma reakcjami pewnie jest szansa na bardzo wiele różnych tutaj sposobów reagowania, czyli propozycji ryzyka bankowego. Państwa, mówiłem o tym, że von Hofer zostanie uwięziony w związku ze swoim spiskiem, którego w jakiejś mierze jest częścią i nie należą do tych, którzy tam w całym tym pomyśle byli najważniejsi, ale też w jakiś sposób w tym uczestniczył, wyjeżdżając za granicę i pewne informacje przekazując. No i siedząc w więzieniu na Tegu, tam było więzienie, gdzie teraz jest lotnisko, proszę Państwa, właśnie przez Berlin, jeśli gdzieś się wybierają, to właśnie tam. Siedząc w więzieniu na Tegu, zacznie do swojego przyjaciela Eberharda Bethego pisać długie listy, w których tak naprawdę, jak to czasami to nam się zdarza, próbuje tak naprawdę siebie jakoś poukładać, próbuje uporządkować swój sposób myślenia, swoje odnieść się właściwie do tej rzeczywistości, w której uczestniczy. No i ta korespondencja została wydana także w języku polskim w 1960 roku w Bibliotece Więzi. Z czasem te listy więzienne von Hofera stały się słynne, dlatego że właśnie one stały się takim pierwszym krokiem w stronę projektu rozwijanego w ciągu XX wieku przez wielu różnych teologów, zarówno protestanckich, jak i katolickich, bezreligijnego chrześcijaństwa. Kluczowy jest to zresztą list, który został przez niego napisany 30 kwietnia 1934 roku. Ja dwa obszerne fragmenty z tego listu chciałbym Państwu zacytować. Więc pierwszy będzie to właśnie doświadczenia, jaki jest punktem wyjścia, a drugi jest takim zmiennym opisem, o co to ma chodzić, czym to bezreligijne chrześcijaństwo miałoby być. Często zapytuję sam siebie, dlaczego mój instynkt chrześcijański o wiele bardziej skłania się do ludziom bezreligijnym niż religijnym. I to bynajmniej nie w celach misjonarskich, lecz chciałoby się powiedzieć bez braterstwa. Często nie śmiem wymawiać imienia Boga przed ludźmi religijnymi. Wydaje mi się, że brzmi tutaj jakoś fałszywie i sam sobie wydaje się nieuczciwy. Najgorzej już, jak inni zaczną używać religijnej terminologii, prawie mi to odbiera mowę i zaczyna być jakoś przykro i nieswojo. Natomiast wobec niereligijnych ludzi mogę przy okazji wymieniać Boga całkiem spokojnie i naturalnie. Religijni mówią o Bogu wtedy, gdy ludzkie sumienie, wyważę z lenistwa słowego, dobiega kresu, luksusowych, kiedy zawodzą ludzkie siły. Właściwie zawsze jest pojmowany jako Deus Ex Machina, któremu kazał wkraczać na scenę albo dla pozornego rozwiązania nierozwiązywalnych problemów, albo jako mocy, gdy moc ludzka zawodzi. Zawsze zatem przy okazji ludzkiej słabości, względnie na granicy ludzkiego poznania. Trwać to jednak może, siłą rzeczy, tylko tak długo, dopóki ludzie własnymi siłami nie przesuną tych granic nieco dalej i Bóg, jako Deus Ex Machina, nie stanie się skuteczny. Wydaje mi się zawsze, że w ten sposób wydzielamy Bogu ze strachem miejsce na uchwałę. Chciałbym mówić o Bogu nie na granicy, lecz w samym centrum, nie w chwilach słabości, lecz siły, nie wobec śmierci i winy, lecz wobec życia i dobra ludzkiego. Na granicach wydaje mi się lepiej jest milczeć i nierozwiązywalne pozostawić nierozwiązane. Kościół nie tam stoi, gdzie ludzka moc zawodzi, nie na granicach, lecz w środku siły. Jak widzimy, tym największym pragnieniem Bonhoeffera jest poszukać takiego modelu przeżywania chrześcijańskiej wiary, która pozwoli jej nie marginalizować, nie traktować Boga instrumentalnie, jako tego, który służy do, jak to powiedzieć, do zalepiania pewnych dziur naszej niewiedzy, czy używania go do tego, żeby wykorzystać go tam, gdzie nam brakuje naszej siły i naszej mocy. Nie chcę instrumentalnie traktować. Chcę interpretacji takiej, która Boga ustawi w centrum ludzkiego życia, w środku świata. Obrazu średniowiecznego, to jest obrazu, na to osiągnąć w środku wsi, a nie gdzieś na marginesie. Przejdźmy teraz do drugiego fragmentu, który jest najistotniejszy, bo jest właśnie in nuce, w krótkim zarysie, próbą powiedzenia, na czym to miało polegać. Zanim jednak przyjdziemy, bo to będzie dla Państwa zupełnie niezrozumiałe, kiedy nie wyjaśnię, to muszę powiedzieć o tym, że proszę Państwa, dla protestanckich teologów istnieje zasadnicza różnica, ona będzie zresztą eksploatowana na początku XX wieku dość szeroko, między religią, która jest czymś wyłącznie naturalnym, jest czymś, na co my się możemy zdobyć, no, na takiej zasadzie, że mamy pewną potrzebę religijną, prawda, która musi zostać zaspokojona. A czym innym jest wiara, która jest czymś nadprzyrodzonym, która jest czymś, co jest darem łaski. Więc mamy coś, co jest naturalną religią, będącą wyrazem potrzeby ludzkiej, która tworzy, jak gdyby kulturowo się na różne sposoby wyraża. I mamy z drugiej strony wiarę, która jest czymś, co jest Bożym darem, co jest dane nam za sprawą łaski. Rozumiemy? To przeciwstawienie jest tutaj istotne w tle, żebyśmy to też rozumieli, ja to jeszcze troszkę więcej coś powiem później na ten temat. W tle jest Pawłowe przeciwstawienie między prawem, które jest istotą religijności Izraela, prawem, a Ewangelią. I Paweł mówi, mamy porzucić prawo, nie pokładać nadziei w obrzezaniu. Mamy pokładać nadzieję w Ewangelii, w wierze w Jezusa Chrystusa. To nie prawo, to nie ta naturalna religijność. Powiedziałbym tutaj właśnie ktoś, kto ma tego typu wrażliwość, nas zbawia, ale zbawia nas łaska Chrystusa, która działa przez wiarę. To musimy rozumieć, że tego typu przeciwstawienie tutaj jest bym powiedział, jakby strukturalnie ważne dla tego protestancko myślącego teologa, żeby zrozumieć to, o czym tutaj mówię. Przepraszam, to jest sobie za mało, ale proszę. Ale proszę posłuchać. Jedno pytanie absolutuje mnie bez ustawy. Czym właściwie jest dzisiaj dla nas chrześcijaństwo? Kim jest Chrystus? Minął już czas, w którym można było wszystkim ludziom powiedzieć słowami teologicznymi czy pobożnymi, jak też czas życia wewnętrznego i sumienia, A to znaczy, w ogóle czas rytm. Idziemy naprzeciw czasom w pełni bez rytmu. Ludzie będąc takimi, jak są teraz, po prostu już nie mogą być religijni. Nasze całe 1900-letnie chrześcijańskie zwiastowanie i teologia opierają się na religijnym a priori ludzkości. Oczywiście w tym sensie naturalnym. Chrześcijaństwo, słowo, było zawsze pewną formą religii, być może formą prawdziwą. Jeżeli jednak któregoś dnia się okaże, że tego a priori wcale nie ma, lecz było tylko historycznie uwarunkowaną i przemijającą formą ekspresji człowieka, jeżeli zatem ludzie rzeczywiście staną się radykalnie bezreligijni, a uważam, że to już w mniejszym lub większym stopniu faktem, na czym polega na przykład to, że obecna wojna w odróżnieniu od wszystkich dotychczasowych nie wywołuje religijnych reakcji. Tak. Co oznacza, że to będzie dla chrześcijaństwa? Całemu naszemu dotychczasowemu chrześcijaństwu objęte zostanie fundament. I jeszcze tylko znajdzie się gdzie niegdzie ostatni rycerz, lub kilka osób nieporadnych intelektualnie, których będziemy mogli nazwać religijnymi. Czy to ci mają być wybrani? Czy mamy z wątpliwością i oburzeniem lub bezradnie opierać się właśnie na tej wątpliwej jakości grupie ludzi, by sprzedać im nasz towar? Czy też powinniśmy dopadać jakichś paru nieszczęśliwych w godzinach ich słabości, by ich religijnie, że tak powiem, zgwałcić? Jeżeli zaś nie chcemy tego wszystkiego, jeśli ostatecznie musimy osądzić także zachodnią postać chrześcijaństwa, jako stopień prowadzący do pełnej apolityczności, to jaka sytuacja powstaje wobec tego dla nas, dla Kościoła? W jaki sposób może być amen także bez religii? Jeśli religia jest tylko szatą chrześcijaństwa, a i ta szata w różnych czasach różnie wygląda, to czym jest bezreligijne chrześcijaństwo? Jak mówić o Bogu bez religii? To jest właśnie bez uwarunkowanych historycznie założeń metafizyki życia wewnętrznego i tym podobne. Jak mamy mówić o świecku, o Bogu? Czy też można już wcale o tym nie mówić? Jak możemy być religijno-świeckimi chrześcijanami, a w jaki sposób mamy być powołanymi, nie uważając się religijnie za uprzywilejowanych, lecz za przynależnych do świata? Chrystus wtedy nie byłby już tylko przedmiotem religii, lecz czymś zgoła innym, naprawdę Panem świata. Państwo rozumiecie, że w odróżnieniu od władzy niebieskiej, który mówi, w związku z tym wszystkim, co się stało, to my musimy zdecydować się na integralne chrześcijaństwo, które da odpór jak gdyby tym wirusom dotyczącym natury, dotyczącym myślenia o sobie. Pan Boże mówi nam coś radykalnie innego. Pan Boże mówi nam, no my mamy się zaangażować w ten świat nowożytny, mamy dać mu się dalej poprowadzić, w związku z tym projektem mamy jakby spróbować przeformułować nasze przesłanie chrześcijańskie w taki sposób, żeby Chrystus mógł być rzeczywiście Panem tej rzeczywistości, żeby Kościół mógł stać w środku wsi, a nie gdzieś na marginesie. Zauważmy, że to, co jest wspólne w przypadku obu tych autorów, to przekonanie o tym, że to wszystko, co się podziało w europejskiej kulturze, przede wszystkim w europejskiej kulturze, ale to ma zasięg światowy, jest szansą. Jest szansą na jakąś pewną dojrzałość. Natomiast każdy z nich ma receptę radykalnie odmienną. Z jednej strony mamy świadectwo, mamy znak sprzeciwu, mamy kontestację cywilizacji stworzonej przez nowożytność. Z drugiej strony jest propozycja dialog, próba zanurzenia się w świecie nowożytnym i przeformułowania chrześcijańskiego przesłania. Przeformułowania w taki sposób, żeby jak gdyby w ogóle ta forma religijna przestała być istotna. Żeby zdecydować się jak gdyby na pomyślenie chrześcijaństwa w ogóle jak gdyby bez tego, co jest tą taką naturalną naszą pomocą, naturalnym wsparciem dla nas. Oczywiście pojawia się pytanie. Kto ma rację? A chciałbym powiedzieć, że
właśnie ten Bonhoeffer, którego tutaj Państwu przywołuję i streszczam, on stał się taką emblematyczną postacią dla wielu teologów, którzy będą próbowali dalej rozwijać jakby myślenie o chrześcijaństwie, o roli chrześcijan w świecie, według jakby tych jego intuicji, które zawarte zostały w listach więziennych. Te intuicje, jak Państwo widzicie, one są też takie bardzo wstępne. Tu nie ma wielkiej precyzji. To jest pewna intuicja, w którą stronę należało to wszystko pójść, w którą stronę to należało podjąć i dokąd pójść. Natomiast z czasem jakby właśnie ten nurt myślenia o chrześcijaństwie rozwinie bardziej tylko taką pozytywną argumentację. Jest pierwszą pracą, która powstała na temat teorii sekularyzacji, właśnie wychodząc z tej perspektywy Bonhoeffera, próbuję systematycznie przedstawić pewien bardziej wydział projektu, zakłada na temat 50 lat. Natomiast później w zasadzie nastąpił cały zalew. Bardzo dużo teologów, głównie protestanckich, ale też katolickich, bardzo znany, który też tutaj miał swoją propozycję, był Johann Baptist Metz, Cud Teologii der Welt, to jest jego książka napisana pod koniec lat 60., czyli o teologii świata. Więc cały szereg właśnie tego typu projektów powstawało, które próbują popatrzenia pozytywnie na to, co się stało. I teraz, ponieważ ja myślę, że przed Państwem na następnym gładnieniu, który będzie się stawiał, o nowym wyniku, to nie rozumiem. To pozwólcie, że ja spróbuję Wam przedstawić argumenty tych, którzy będą próbowali pójść za tymi intuicjami Bonhoeffera je rozwinąć. Ja chciałbym na początku, żeby to pomóc nam zrozumieć, bo to ja rozumiem, że to dla Państwa może być szokujące, bo to tutaj nam ten Bonhoeffer opowiada, prawda? Ale weźmy pod uwagę, że to jest ktoś głęboko przejęty chrześcijaństwem, który oddał życie w walce z nazizmem, w obronie swoich przekonań, ale też jakoś za Chrystusa. To też widać wyraźnie z takiego listów więziennych. I to zresztą postać nietuzinkowa, to był bardzo dobrze zapowiadający się wybitny teolog. To nieprzypadkowo jakby też to jego dzieło tak oddziałało. Więc zanim jak gdyby tutaj tak w czarno to wszystko potępimy i odrzucimy, to spróbujmy dać szansę temu głosowi, zrozumieć, skąd to się wzięło, dlaczego można tak w ogóle pomyśleć, prawda? Bezreligijne chrześcijaństwo, przecież to nam tak za dobrze, to w ogóle wszystko się nie składa w całości jeszcze. Otóż proszę Państwa, więc ja tutaj spróbuję o tych pożytkach płynących z sekularyzacji Państwu spróbować powiedzieć, czyli pokazać najważniejsze argumenty, które w tej dyskusji się pojawiają. Znaczy, ja ci teologowie, głównie tutaj będę zresztą odwoływał się do właśnie do Metza i do tej książki Cud Teologii der Welt o teologii świata, będą próbowali jakby następujące rzeczy wydobywać, wskazywać. Pierwsza rzecz. Chrześcijaństwo jest kosmicznym ateizmem. O co to chodzi? Proszę Państwa, jeśli przyjrzymy się na tle religii Bliskiego Wschodu temu, co chrześcijaństwo w sobie niesie, znaczy chrześcijaństwo, to jeszcze podobno jest tradycja judeo-chrześcijaństwa, w tym momencie tradycja żydowska w sobie niesie, to się okazuje, że to, co na tle różnych bliskowschodnich panteonów bardzo wyraźnie widać, jest przekonanie o tym, że Bóg to wyłącznie Bóg jest transcendentny, jest święty. Wyłącznie Bóg jest transcendentny i święty. Innymi słowy, świat nie jest święty. Świat nie jest Bogiem. I można powiedzieć, proszę Państwa, że to jest ta radykalna różnica, najważniejsza różnica, która wyraźnie oddziela żydowski sposób myślenia od tych patronów, które są wokół. To zresztą by się przekładało też później na, jak to powiedzieć, na rozwój religii w danym regionie. My dzisiaj po bardzo uważnych badaniach archeologicznych wiemy, że no, na przykład okazały się rzeczy dość zaskakujące.
generalnie rzecz biorąc Bliski Wschód, to jeśli chodzi o podejście do bóstw, to był takim, jak to powiedzieć, otwarty i życzliwy. Jeśli jakiś lud miał Boga, którego wyznawał, no to lud ten ościenny próbował go jakoś w jakiejś mierze, w którymś momencie przynajmniej zintegrować ze swoim panteonem. Po prostu dał mu jakieś miejsce, zauważył, że święty Paweł do tego typu mentalności się odwołuje, kiedy mówi o tym, że to jest ołtarz dla nieznanego Boga, bo to jest takie bliskowschodnie myślenie. Ja już okazuje się, że imię Jahwe, Anteona, bliskowschodnich, prawie w ogóle się nie pojawia. Czyli w ogóle go tam nie ma. Nie jest Jahwe, nie jest nigdzie integrowany. Dlaczego? Bo lud Izraela tutaj jest bezwzględny. Jahwe nie jest Bogiem, którego można tam gdziekolwiek dopisywać, zestawiać. Nie jest jakimś rodzajem artykułowania świętości, którą znajdujemy w tym świecie. Jahwe jest Bogiem nie z tego świata. Rozumiemy? Jeśli to rozumiemy, że to jest jak gdyby tak radykalna myśl, to tutaj teologowie tak powiedzą właśnie, którzy chcą iść za tym projektem takiego pozytywnego myślenia o sekularyzacji, powiedzą nam, no właśnie, sekularyzacja to jest ostatni krok w pokazywaniu nam tego, że świat nie jest Bogiem. Że świat nie jest Bogiem. Innymi słowy, sekularyzacja pozwala nam właśnie wyartykułować do końca ten nasz kosmiczny ateizm. Kosmiczny, bo kosmos nie jest Bogiem. Tylko Bóg jest Bogiem. Rozumiem? To w tych argumentach dotyczących znaczenia pozytywnego sekularyzacji to jest argument numer jeden. To jest argument numer jeden, który Państwo w bardzo wielu tekstach i wypowiedziach szybko znajdziecie. I on tak naprawdę myślę, że on ma najwięcej konsystencji, takich też teologicznych. Drugi argument, no ja trochę to może złośliwie tak mówię, to jest dobra robota stwórcy, że autonomia jest dobrą robotą stwórcy. To znaczy, żeby powiedzieć Państwu, jeśli to jest tak, że jest dobry samochód, no to się nie psuje. To więc generalnie rzecz biorąc, to stworzenie, które sobie radzi bez twórcy, że ciągle się nie musi odwoływać do twórcy, tylko już sobie radzi samo, właśnie sekularyzacja to nam pokazuje, to jest naszym takim doświadczeniem na poziomie całej tej wspólnoty ludzkiej, że to tak jest, no to jest dowodem na to, że to człowiek to bardzo dobrze został stworzony, został zrobiony. Tak? Więc to jest drugi argument, który tutaj warto wspomnieć. Kolejna sprawa, teologowie będą też mówić o tym, że właśnie taki to biorą świat odczarowany, jak powiedział Mansberger, właśnie odpustwiony, pozbawiony boskości, daje przestrzeń na to, żeby mogła się wyrazić, wyartykułować ludzka wolność, żeby ona się mogła w pełni ujawnić, pokazać jakie swoje owoce. Jeśli to jest tak, że ten świat jest pełen właśnie różnych takich świętości, które nie wiadomo w jaki sposób wpływają na naszą decyzję i na to, jak się zachowujemy, to jakby te konsekwencje naszych wyborów, one nie są dla nas tak wyraziście, jasno widoczne. Natomiast w tym pozytywnym świecie rola ludzkiej wolności, ona się jawnie pełni. Bo nie można się ciągle odwoływać do jakiejś świętości i boskości, które mi pomagają. Ja myślę, że jest odpowiedzialny za te swoje wybory. Rozumiemy. Tak? Proszę Państwa, no i szansa na dojrzałe doświadczenia wiary. W jaki sposób tutaj o tym ci teologowie będą pisać? No będą mówić o tym, że generalnie rzecz biorąc, zamiast zachwycać się cudami, bo się wiadomo, że w tym już nie mam żadnego miejsca na cuda, prawda? No to powinniśmy się zachwycić tym, co jest boskowe i tym, co konkretne, że tu jest ten podstawowy cud, na którym możemy się skupić, a to prowadzi nas dalej i głębiej niż właśnie te różne cudowności. Że mamy skoncentrować się na walce o miłość zamiast manipulacji człowiekiem, że w pewnym sensie to nam otwiera drogę sekularyzacja. To wszystko zresztą jest wypowiedział na szansę na dojrzałość, na dojrzałość, na doświadczenie wiary, ona też się wiąże z takim w tle teologicznym konceptem, który no, z perspektywy ortodoksji no, można postawić tak zapytanie, ale najpierw spróbujmy go zrozumieć, o co to chodzi, że rozumiemy, że Chrystus jest głową całego Kościoła, prawda? W związku z tym wcielenie dotyczyło tylko partykularnego człowieka, Jezusa Chrystusa, który żył 2000 lat temu. Ale, ponieważ to jest głowa całego Kościoła, ono też dotyczyło całej tej wspólnoty, która jest członkami, stanowi członki tego ciała, którym jest Chrystus. A teraz pomyślmy to nie też w tym momencie wychodząc odrobinę poza tą epokę, czyli zdając sobie sprawę z tego, że się nie skończyło 2000 lat temu, ale że jest czymś trwającym przez wieki. Innym słowem, my jesteśmy jak gdyby całym ciałem Chrystusa, a teraz wyciągnijmy z tego wnioski. To znaczy, że Chrystus jak gdyby wcielił się w ludzkość i w człowieczeństwo, także tą nowożytną ludzkość i człowieczeństwo. A w takim razie, no to dajmy rozróżnić temu, co to nowożytne człowieczeństwo wnosi nam do rozumienia Chrystusa. Rozumiecie Państwo? Taka okrężna droga, wychodząc od tego, że Chrystus jest głową, my jesteśmy członkami, myślimy, zaczynamy to myśleć jak gdyby tak ponadhistorycznie, że to nie dotyczy tam tej wspólnoty, tylko trwa przez czasy, to tam wszystko jest ortodoksyjne, no ale później jeszcze wyciągamy z tego wnioski, że to teraz to nowożytne człowieczeństwo ma nam określić to, w jaki sposób będziemy się wychowywać. No trochę problem polega na tym, że my odcinamy się od tego, co było wcześniej. No i to może są te najważniejsze argumenty, które ja chciałbym, żeby one tutaj rozbrzmiały. Natomiast jeśli Państwo pozwolicie, jeśli jeszcze macie chwilę cierpliwości, nie wiem, czy macie jeszcze, to ja spróbuję, teraz jeszcze krótko Państwu pokazać no tak naprawdę to jakie jest filozoficzne i teologiczne, które może być podbudową dla takiego projektu chrześcijaństwa. I jakie to jest potrzebne, żeby ten projekt bezreligijnego chrześcijaństwa to mógł wydać się spójny, interesujący i zaczął mieć nawet więcej nogi. Bo to wszystko, co powiedziałem, to ja myślę, że to już było tylko na ciebie przekonałem. To nie było jasne, ja nie chcę tutaj namówić teraz na zawodkowe, ja chcę tam pomóc zrozumieć, co mu chodziło i dlaczego mogło było coś takiego chodzić. Natomiast teraz przejdźmy jak gdyby do podstaw, na którym budował. Pierwsza sprawa, ja już zacząłem o tym mówić, to jest relacja między naturą i łaską. Proszę Państwa, warto wiedzieć, że jest zasadnicza różnica w sposobie myślenia o relacji natura-łaska u katolików i u protestantów. Bo kiedy my mówimy, bo natura, jak odnosimy naturę do łaski w protestantyzmie, to my myślimy przez pryzmat fabułowej relacji między prawem i Ewangelią. A pamiętacie Państwo, że Paweł mówi, no właśnie, masz porzucić, masz zostawić to prawo, które nie daje zbawienia. I masz wybrać Ewangelię, która daje życie, która jest wiarą w Jezusa Chrystusa. Prawda? Innymi słowy, jeśli przez ten schemat prawo, Ewangelia, myślimy o relacji natura i łaska, to myślimy o tym, że między naturą i łaską tam jest spór. Że w pewnym sensie łaska może wkroczyć w ten świat wyłącznie na gruzach tego, co naturalne. My musimy, bo to, co naturalne jest skażone grzechem, jest zarażone tym starym człowiekiem. My musimy wyrwać nas z tego starego człowieka, po to, żeby ten nowy człowiek mógł w pełni w nas rozkwitnąć. To są też intuicje zresztą wyrażone z taką olbrzymią, bym powiedział, retoryczną siłą u Lutra. Który widzi człowieka jako kogoś, powiedział, jako istotę, która jest poddana, miażdżona tym właśnie sporem. Ale całe szczęście dla nas, w Chrystusie ten spór już został raz na zawsze rozwiązany. I w Chrystusie ten nowy człowiek zwyciężył starego człowieka. I my mamy w to wejść.
Rozumiemy? Ale to jest wszystko na gruzach tego, co naturalne. Na gruzach tego, co naturalne. To jest dramatyczna bardzo wizja. Ale rozumiemy, że właśnie wtedy można to tak myśleć o tym, że tą naturalną religijność, no to po prostu trzeba jak tego starego człowieka. To trzeba z nas wyrwać, wymazać, że to może być dobrym pomysłem, po to, żeby mogło rozkwitnąć to, co jest darem łaski. Innymi słowy, że pozbędziemy się tej naturalnej religijności, która jest wyrazem wyłącznie naszego pragnienia religijnego, naturalnego pragnienia religijnego, które jest niedoskonałe. I otworzymy się na tą prawdziwą religijność. Nie będziemy nazywać tego w ogóle nawet religijnością, to znaczy to nie pomieszało, która jest darem nowego człowieka. I to będzie to prawdziwe chrześcijaństwo. I to jest, to proszę Państwa, jest ta protestancka prawdziwość, którą teraz skonfrontujemy z katolickim sposobem patrzy. Otóż kiedy katolicy mówią o naturze i łasce i relacji tego, co naturalne do tego, co jest darem łaski, to myślą także przez Pawłowe wystawienie, także przez Pawłowe wystawienie, ale stworzenia i nowego stworzenia. W Chrystusie my się stajemy nowym stworzeniem. No ale proszę Państwa, to zobaczcie, że jesteśmy w innym świecie. No skoro to jest tak, że stworzenie było czymś dobrym, no to to, co naturalne, jest dobre. Rozumiemy? Ta religia naturalna, ona jest niedoskonała. Ona ma swoje ograniczenia. Jest wyrazem prawdopodobnie tylko tego naszego pragnienia. Właśnie znalezienia jakiegoś punktu odniesienia we wszechświecie. Ale ona jest czymś dobrym. Ona jest czymś niedoskonałym. Natomiast ma zostać uzupełniona przez dar łaski, dar wiary, który prowadzi nas nieskończenie dalej. Innymi słowy, zamiast, proszę Państwa, sporu, mamy relację dopełnienia. To jest jak gdyby pierwsza sprawa, którą tutaj trzeba zobaczyć. Bo jeśli nie zobaczymy, to nie rozumiemy, jak to w ogóle było możliwe, że pokój to i to może być, że będą chcieli za nich pójść, byli w stanie w ogóle takie projekty bez religijnego to chrześcijaństwa. Czy rozumiemy to? Czy jesteśmy jakoś na celu? Proszę. Czy Państwo macie dużo cierpliwości, czy macie bardzo dużo cierpliwości, czy nie jest ten poziom? No to teraz to jeszcze mam taką przechadzkę H. Bo to było to, co szedło. A teraz jeszcze spróbujemy sobie w takim razie pomyśleć, co to za filozoficzne jakiegoś takiego postawy. Dobra? No ale sami wyjście. Państwa, tak naprawdę to tutaj to, co proponuje Bonhoeffer w jakiejś mierze, czyli też ta pozytywna ocena procesu sekularyzacji wiąże się z filozoficzną radą, na której bardzo wielu teologów protestanckich buduje swoją układkę, która jest wzięta od Hegla. Proszę Państwa, na czym ta rama polega? Ja spróbuję Wam to 5-10 minut tutaj wszystko przedstawić. Taki eksperyment na początek. Czy my możemy coś o tym powiedzieć? Ale tak sobie wyobraźmy, że to ma tak, że to jest taka nieskończona i to jest takie zupełnie bez niczego. Nic. I w zasadzie. Czy teraz możemy coś o tym powiedzieć? Jest jakieś coś. Prawda? O co proszę Państwa chodzi? Podstawowa intuicja Hegla, na której dosyć kulturowo, to jest przekonanie, że potrzebna jest jakaś różnica, żeby można było cokolwiek wyrazić, cokolwiek określić. To jest stosunkowo proste. Prawda? Inaczej mamy pewnie nieokreśloność, która nie pozwala nam
nam nic wyraźnie nie znaczy. A teraz pomyślmy, że Hegel tak sobie kombinuje i tak sobie kombinując myśli o absolutnym duchu. Czyli o Bogu. I teraz w związku z tym dojdzie do wniosku, że ten absolutny duch to żeby w ogóle był bytem. Czyli żeby można było cokolwiek o nim wyrazić, to musi stać się dla siebie przedmiotem. Bo gdyby był taki nieokreślony zupełnie, to nie może w żaden sposób się wyrazić. Tak, przepraszam Państwa, to ja wiem, że to tutaj jesteśmy na dużym poziomie abstrakcji, ale, no, ale to się gdzieś tak zaczyna. To się gdzieś tak zaczyna. Prawda? Bo nie powinniśmy w stanie nic wyrazić, więc musi stać się dla siebie przedmiotem, żeby stać się bytem. Inaczej to by była nieokreśloność, która w ogóle nie pozwala na to, żeby się dowiedzieć. Ponieważ jednak chodzi o absolutnego ducha, który musi być doskonałą jednością, no to on musi jak gdyby tą różnicę równolegle i w zasadzie w tym samym ruchu przekroczyć, prowadząc tu jedność. Więc on tak musi się od siebie różnić, a zarazem jak gdyby tą różnicę znosić, rozumiemy? Różnić się i zarazem tą różnicę znosić. No i dochodzimy do tego, co dla Hegla będzie opisem życia absolutnego ducha. Można to jest opis życia absolutnego ducha. Ja oczywiście tutaj proszę tego nie... Nie chciałbym zasugerować, to jest wielki metafizyk i to wszystko to jest w wielu grubych książkach jakoś wyrażone, natomiast to jest istotne jego intuicji, to się wiąże z tym modelem, że mamy całą różnicowanie, ten absolutny duch różnicuje się po to, żeby stać się czymś, stać się bytem, ale równocześnie musi znosić tym samym duchu, który jakby idzie dalej tą różnicę, dlatego że jest absolutny. Który jest całkowitą jednością. I proszę, drodzy Państwa, ten model, ten model myślenia o rzeczywistości, Hegel zastosuje do absolutnego ducha i opisze absolutnego ducha. Natomiast równocześnie on go przeprowadzi przez w zasadzie wszystkie dziedziny filozofii, to jest konsekwencja. Bo to był jednak bardzo uczony pan, który też był bardzo pracowity. W związku z tym te wszystkie dziedziny filozofii będzie z tym schematem w głowie starał się uważnie przepracować, pokazując, że ten schemat myślenia możemy na różnych poziomach naszego doświadczenia znaleźć. Na przykład będzie próbował pokazywać, że na przykład jeśli chodzi o rodzenie się pojęć, które zaczynają istnieć, czy koncepty, które zaczynają istnieć jak gdyby w filozofii w naszych rozważaniach, że one też mają coś takiego, że najpierw różnicowanie, a potem trzeba to zintegrować z całością. Proszę Państwa, dlaczego to nie mogło nie zostać zauważone przez chrześcijańskich teologów? Chodzi o absolutnego ducha, no ale to widzicie, o tym absolutnym duchu, o Bogu, to już różne rzeczy w ciągu dziejów wymyślane. Co mogło to być atrakcyjne? Trudne pytanie, które... Neoplatoński schemat instytucjonalny, który jest bardzo wyrażony, czyli wyjście i powrót, który będzie generalnie teraz prowadził filozofię europejską przez prawie 2000 lat. Hegel tak naprawdę tutaj do tego nawiązuje, że wszystko, co się wiąże z wyjściem z Boga, stworzeniem jest wyjściem z Boga, które ma do niego wrócić. Święty Tomasz będzie swoje dzieło też w taki sposób starał się stworzyć, że będzie próbował pokazać stworzenie, które wychodzi z Boga po to, żeby później pragnie do niego też powrócić. Więc jest bardzo szeroko przyjęty schemat. Wyjście po. No i teraz to, co jest jeszcze tutaj najważniejsze, on będzie starał się pokazać, że to można połączyć z życiem trinitarnym. Przecież mówimy o trzech osobach boskich, więc mamy Ojca, z którego wychodzi Syn, zauważcie, Syn, który jest Słowem, który jest tym, co jest określone. Po to, żeby mocą Ducha Świętego jak gdyby stać się jednością dzięki miłości. No mamy taki schemat interpretacji absolutnego ducha, który wydaje się, że korespondzuje z chrześcijaństwem. Że generalnie rzecz biorąc, w ogóle nawet jest trynitarny, jeśli chodzi o sam pomysł, który jest tutaj, prawda? Więc wydaje się, że wreszcie tutaj jest jakiś pomysł, taki właśnie taki, który można wykorzystać do zinterpretowania całej rzeczywistości, który ma podstawę Bogu, który jest Bogiem nie tylko jedynym, ale jest Bogiem trójjedynym. Z Ojca wyjście Syna i powód, który dokonuje się, Czyli, proszę Państwa, to będzie największe tutaj generalnie rzecz biorąc do trzeciej niedzieli. Cała rzecz polega na tym, że Hegel dojdzie do wniosku, że to życie absolutnego ducha należy zrozumieć dynamicznie. Zrozumieć jako coś, co dokonuje się w historii, przez historię. Rozumiemy? Że to przez całą ludzką historię dokonuje się właśnie to wyjście i powrót absolutnego ducha. Że on niejako przez historię będzie wyrażał siebie po to, żeby do siebie powrócić. Oczywiście teraz, jeśli dalej idziemy, no to co będzie? Co będzie tą kropeczką? Co będzie tym takim momentem największego do określenia absolutnego ducha? Takim momentem najbardziej krytycznym w całym tym wyjściu i powrocie. Chrystusa dokładniej? Śmierć Chrystusa. To jest ten moment największego do określenia Boga, który pozwala sobie na to, żeby umrzeć na krzyżu. Umrzeć na krzyżu, podkreślam. Hegel to jest protestancki filozof, dla którego Wielki Piątek jest centrum. Rozumiemy? A nie niedziela zmartwychwstania. I to jest też taki model, który będzie właśnie sytuował w centrum krzyż Chrystusa. Proszę Państwa, czy to rozumiemy? Ja wiem, że to może być takie stresujące, ale to powiedział, chodzimy na takie dość mocno spekulatywne częstotliwości. Natomiast te częstotliwości, one trochę za mało w ogóle do myślenia też istnieją, bo nie myślimy, że to w ogóle takie trudno i bajeczne. No, nie. Więc proszę Państwa, cały problem niestety polega na tym, że ta propozycja Hegla, no to wiąże się z atrakcyjnością, ale jest to na celu. Dla chrześcijan wydawało się, że ta propozycja Hegla przynosi odzyskanie historii. Bo teraz rozumiecie, cały czas chrześcijanie myślą o Bogu, który gdzieś jest daleko. Wydaje się, że gdzieś tam ukrył się, prawda? I nie jest obecny w naszym życiu, a Hegel przychodzi i mówi, no przecież się to dokonuje wszystko przez historię. Przez historię. W historii w ogóle tutaj można mówić w ogóle o istnieniu Boga. Więc to jest zachwyt. Mamy Emanuela, Bóg z nami. Akcent na krzyż w XIX i XX wieku stanie się także atrakcyjny metod. Dlaczego? Ano bo życie można w taki sposób podchodzić do zmartwychwstania, żeby ono nie było takie koniecznie potrzebne. Ono oczywiście jest koniecznie potrzebne i ja mogę Państwu zrobić całą szkołę wiary na temat tego, jakie są twarde podstawy tego, żeby zmartwychwstanie uznać za w ogóle pierwszy fakt, na którym zbudowana jest całe chrześcijaństwo. Natomiast jak mówię, dla tego modelu, to oczywiście tutaj nie jest żadna kryteria. Natomiast dla tego modelu zmartwychwstanie nie jest konieczne. Zmartwychwstanie nie jest konieczne. Natomiast jaka jest cena? To pierwsza sprawa, bo zauważcie Państwo, że ten Bóg, o którym Hegel nam mówi, utożsamiony z historią, to nie jest Bóg transcendentny, to nie jest Bóg, który jest inny od świata. On się realizuje poprzez świat. No innym słowem, że pamiętacie Państwo, co przed chwilą mówiłem o tym, że to podstawowa intuicja Izraela, także święto Boga, polega na tym, że jest absolutnie inny niż cały stworzony świat. To Bóg Hegla zajmuje. Oczywiście tam hegliści będą starali się różne robić tańce i dzięki basy, żeby pokazać, że tak nie jest, ale powiedzmy sobie tutaj między nami, tak jest. I druga sprawa, która jest równie niebezpieczna, te wszystkie historyczne procesy stają się konieczne.
To znaczy, rozumiecie, wszystko, zarozpoznawanie się Boga w historii tego wieści i Boga staje się czymś, bez czego nie byłby Bogiem. W związku z tym ma charakter konieczny. W związku z tym ukrzyżowanie Chrystusa jest czymś, co musiało się tak stać. Rozumiemy? Na to prowadzi nas do takich konsekwencji, no, w związku z tym szczerze, dość przyjemne, prawda? Że Chrystus musiał umrzeć na krzyżu. To w pewnym sensie już ta odpowiedzialność zaczyna być tutaj po stronie Boga, który tak sobie rządzi, prawda? Rozumiemy? Nie ma wolności od tego wydarzenia. Więc to bardzo daleko prowadzi. I oczywiście rozumiemy, że w związku z tym bardzo szybko, jeszcze w XIX wieku, to ten sposób myślenia Hegla zostanie przez Kościół katolicki zakwestionowany i odrzucony. Co nie znaczy, że także może być Kościół katolickiego, nie będzie tą rolą, że będą o ten model, o tą radę interpretacyjną Hegla sięgać. Rozumiemy? Natomiast ja bym tak przyznam się też opowiadam, żebyście Państwo trochę mieli pojęcie właśnie, że to tak można też myśleć. Natomiast tak naprawdę to ja bym chciał teraz, żebyście zrozumieli, jak ten model będzie wpływał na nasze myślenie o sekularyzacji. Otóż proszę Państwa, przepraszam, to teraz jest to trochę inaczej zorientowane, ale to jest to samo. Czyli to samo różnicowanie i samo utożsamienie. Państwo może wiecie, że to taka popularna interpretacja tej hegelowej intuicji, o której ja tu mówię od początku, no to jest odwołanie się do tego modelu, że to jest teza, antyteza, synteza. Prawda? Że jest wyrażenie czegoś, czyli teza, co się dokonuje w jakimś horyzoncie właśnie jakiejś antytezy. No i to wszystko jest przekroczone w drodze do syntezy. Historyk filozofii, który jest dobrze mnie formowany, to mówię, że Hegel tak naprawdę się tym modelem synteza sam nie posługiwał, że to są jakby pomysły interpretacyjne wielkiego uczniów, ale jest to pomysł, który coś tutaj nam też pokazuje i który mamy się od czasu do czasu posługiwać. To Hegel myśli w zasadzie o takim rozwoju jakby rozumieniu, w taki sposób myśli o tym absolutnym duchu. I teraz proszę Państwa, musimy się zastanowić. Teza, która związana jest z antytezą, a wszystko to jest na drodze do syntezy. Heocentryzm? Antropocentryzm? Teocentryzm? Sekularyzacja? Rozumiemy, że zaczynamy widzieć, że to zakwestionowanie, albo teizm, ateizm, że to zakwestionowanie chrześcijaństwa w różnych formach zaczyna przy takim modelu myślenia o rzeczywistości o Bogu być pewnym krokiem, który może prowadzić nas do syntezy, może prowadzić nas do dojrzałości, może prowadzić nas, jest nawet konieczny. Jest nawet konieczny do tego, żebyśmy odkryli jakby nowy poziom naszej refleksji, naszej relacji z Bogiem. I tak naprawdę, proszę Państwa, ja myślę, że to świadomość, że to bardzo często to gdzieś tego typu model myślenia o Bogu, o rzeczywistości, o pewnych dynamicach procesów historycznych jest w tle propozycji teologów sekularyzacji. On bardzo pomaga, żeby to rzeczywiście zrozumieć, o czym się mogło pozwolić na takie właśnie inne pomysły. Proszę Państwa, to teraz już proszę się niepokoić koniec. Ja teraz tylko te trzy swoje tezy przedstawię. To już będzie króciutko. Ale myślę, że po prostu dzięki temu wszystkiemu, przez co Państwa przeprowadziłem i przez to, że Państwo tak umęczyłem, to by już te trzy tezy. Teraz to tak szybciej i łatwiej przyjmieć. Też może się wydać. Proszę Państwa, teza numer jeden. Ja chciałbym powiedzieć, że w moim najgłębszym przekonaniu sekularyzacja jest procesem ambiwalentnym. Nie jest to proces, który jest jednoznacznie negatywny. Nie jest to proces, który jest jednoznacznie pozytywny. Nie jest to proces jednoznacznie negatywny, bo proszę Państwa, antropocentryzm niekoniecznie musi być w sprzeczności z teocentryzmem. Albo inaczej, autonomia człowieka, o ile jest przez człowieka rozumiana jako dar Stwórcy, jest przez Boga chciana i zamierzona. Nie wolno sekularyzacji i antropocentryzmu jednak interpretować jednoznacznie pozytywnie, bo jest procesem, który nie tylko ma swoje korzenie w chrześcijaństwie, ale również czerpie swoje soki z nurtów myślenia, które są w swym zamierzeniu antychrześcijańskie. To jest pierwsza sprawa, która chciałbym, żeby tutaj jakoś rozbrzmiała. A proszę Państwa, myślę, że to w pewnym sensie ani pójście radykalnie w stronę Guardiniego, oczywiście on ma rację, że potrzebne nam jest integralne chrześcijaństwo, ale na pewno, zresztą może on aż tak daleko się nie posuwa, ale to nie chodzi, jak powiedział, o takie odrzucenie z pogardą wszystkiego, co czynił świat nowożytny. Nie jest dobrym rozwiązaniem, ani rozwiązanie Bonhoeffera, który chciałbym nam powiedzieć, żeby teraz mamy, bym powiedział, poślubić nowożytność, nie jest dobrym rozwiązaniem. Tu potrzeba dużo, bym powiedział, bardziej zniuansowanego stanowiska. Teraz uważam, że kluczowym pytaniem wobec sekularyzacji, wobec różnych jej procesów, to jest pytanie o to, czy autonomię traktujemy jako Boży dar. Jeśli autonomię traktujemy, autonomię człowieka, jako coś, co się człowiekowi słusznie należy i jest Bożym darem, no to wszystko jest dobrze, to wszystko jest w porządku. W momencie, kiedy autonomię zaczynamy traktować jako sposób na to, żeby wyzwolić się od więzów, które narzuca nam Bóg, chrześcijaństwo, religia, no wtedy zaczyna się problem. I o tym bardzo pięknie mówi 36 punkt Gaudium et Spes. Zachęcam Państwa, żeby sobie do tego tekstu dotrzeć, to w internecie bez żadnego problemu znajdziecie. Właśnie, który pokazuje te dwa rodzaje autonomii. I pokazuje, że ta autonomia, która jest darem Bożym, pomaga człowiekowi rozkwitnąć. Ta autonomia, która jest podejmowana przez człowieka przeciw Bogu, tak naprawdę sprawia, że stworzenie ewanescji, że stworzenie zanika. Tyle pierwsza teza. Druga teza. Proszę Państwa, dzięki sekularyzacji chrześcijaństwo może się wiele nauczyć. I to też usłyszmy. To też jak gdyby się... Usłyszmy i się też tym ucieszmy. Żeby tak wszystkiego w czambu nie potępiać. Gaudium et Spes, czyli ta konstytucja duszpasterska o Kościele Soboru Watykańskiego II. Z jednej strony, przepraszam, wreszcie nowe warunki wywierają swój wpływ i na samo życie religijne. Tutaj Gaudium et Spes nie mówi o sekularyzacji wprost, ale generalnie rzecz biorąc, te nowe warunki życia, no to co to jest, to są te procesy, które tutaj zachodzą. Z jednej strony zdolność krytyczniejszego osądu oczyszcza je z magicznego pojmowania świata i błąkających się jeszcze zabobonów oraz wymaga coraz bardziej osobowego i czynnego przylgnięcia do wiary, dzięki czemu wielu dochodzi do żywszego poczucia Boga. Więc mamy jak gdyby tutaj dwa aspekty podkreślone, pozytywne, które właśnie z tych procesów dla nas mogą się zrodzić. Z jednej strony krytyczniejszy osąd spraw religijnych, odejście od magicznego podejścia i zabobonów, to jest pierwsza rzecz, którą ten dokument Kościoła w najwyższej wagi zresztą artykułuje. A druga sprawa, szansa na bardziej osobowe przylgnięcie do wiary, bardziej osobowe zaangażowanie w sprawy wiary. Ja bym dodał jeszcze do tego, że cały ten proces daje także nam szansę na to, żeby szukać jakiegoś nowego języka opisu doświadczeń wiary. On nas do tego prowadzi. On na pewno do tego nas mobilizuje. To Bonhoeffer jakby też w tych swoich intuicjach wyraźnie próbuje podpowiedzieć i myślę, że ma rację, że to tego typu poszukiwania są niezwykle istotne. Więc chrześcijaństwo może się wiele nauczyć dzięki sekularyzacji. Ale teza trzecia, sekularyzacja niesie wiele pytań i zagrożeń. No i też tego, no tego też nie wolno pomijać, nie wolno tego brać na głos. Sprawa oczywista i pierwsza. Ja może przeczytam tu fragment właśnie też Gaudium et Spes. Z jednej strony, czytałem przed chwilą, z drugiej zaś strony liczniejsze masy praktycznie odchodzą od religii. W przeciwieństwie od dawnych czasów odrzucanie Boga czy religii lub odciąganie od nich nie jest już czymś niezwykłym i wyjątkowym. Dziś bowiem przedstawia się to nierzadko jako coś, czego wymaga postęp naukowy lub jakiś nowy humanizm. To wszystko w wielu krajach znajduje wyraz nie tylko w poglądach filozofów, lecz także obejmuje w bardzo szerokim zakresie literaturę, sztukę, interpretację nauk humanistycznych i historii, a nawet ustawy państwowe, także wielu przeżywa z tego powodu niepokój. Ja bym do tego dodał, do tego masowego odchodzenia od wiary, że w miejsce religii pojawiają się erzace wiary. To nie jest tak, że jeśli religia nie zajmuje swojego sobie należnego miejsca, to zostaje próżnia. Tylko człowiek sobie ustanawia różnych idolów. Takim idolem może być na przykład nauka. Może stawać się nauka. No różne tutaj są rzeczy, pragnienie zysku i tego wiemy, że tutaj nie muszę tego rozwijać. Kolejna sprawa, no ten odczarowany świat no także jest otwarty na uprzedmiotowienie człowieka. I w związku z tym na manipulację stwarza do tego przestrzeń. Jak myśleć o świętości życia, jeśli właśnie tak radykalnie zaangażujemy się w ten projekt sekularyzacji, jak chciał tego Bonhoeffer? Ja nie rozumiem. Prawda? A jeśli nie myśleć o świętości życia, no to gdzie jesteśmy? No i oczywiście pojawia się też problem granic. Problem granic, który mnie prowadzi jakby tutaj do ostatniego pytania, z którym chciałbym Państwa zostawić. Bo ja myślę, że to gdzieś tu jest ten punkt krytyczny dotyczący naszych mądrych reakcji na sekularyzację. Rozumiemy, że autonomia, którą traktujemy jako dar otrzymany od Stwórcy, jest czymś, co nas rozwija. Rozumiemy, że autonomia, która jest naszym buntem wobec Stwórcy, jest czymś, co nas niszczy. Stworzenie bez Stwórcy zanika. No, ale właśnie tu jest to największe wyzwanie. Gdzie jest granica między uzasadnioną autonomią, a buntem wobec Stwórcy? To wydaje się, że łatwo jest na poziomie duchowym coś sformułować i przedstawić. Natomiast kiedy przychodzi do konkretnych rozstrzygnięć i decyzji, staje się dla nas wszystkich bardzo wysoko zawieszoną poprzeczką. Dziękuję bardzo. Ja tylko obiecałem, że tutaj wspomnę o pierwszym pytaniu dotyczącym rewolucji francuskiej, które już dostałem w przerwie. Dlaczego ja o tej rewolucji francuskiej tak niewiele powiedziałem, jeśli dobrze rozumiem? Czy że powinienem jakoś tutaj ją lepiej uwzględnić w tym moim wykładzie? No w zasadzie to się zgadza. Chciałem powiedzieć, że może rzeczywiście powinienem o niej więcej wspomnieć. Ja chcę tylko powiedzieć, że ja tak wspomniałem przy okazji tych rzeczy, które omawiałem, to znaczy przy okazji tej zmiany podejścia do autonomii rozumu, bo to wydaje mi się, że to jest też miejsce oświecenia, to takie najważniejsze w tym dla naszego tematu, ale zgadzam się, że to można by dużo szybciej opowiadać. Przepraszam. Proszę bardzo.
Mam pytanie, czy jest
to
znaczy religia? Bo religia to jest, bo ja myślę, tak ze względu, że to jest stosunek człowieka i społeczeństw, to stare znaki. A to sprawa taką niekoniecznie może być Bóg, na przykład Bóg to jest religia i tam nie ma pojęcia Boga.
Oczywiście.
To jest tak szerokie pojęcie, że faktycznie wszystko może sobie podchodzić pod religię. Mówimy o Bóg, Lenina i tam jakieś inne rzeczy. A ci na przykład poświęcenie mieli krótko do Bóg. Religia jest tak szerokie pojęcie, że
Znaczy, proszę Państwa, ja nie wiem,
Natomiast to, że jak gdyby tą definicję religii można uznać w różne strony ulotę, jak określić na bardzo różne sposoby, to jest prawda. Jeśli na przykład uznamy, to jest nic innego protestanckiego teologa, który zresztą był mistrzem w jakiejś wiedzy dla Bonhoeffera, po Latynika, jest to, że religia zawsze jest pewien przedmiot zakresie troski. Zauważył, że jest tak pojęte myślenie o religii i religijności, że w zasadzie wszystko, co staje się dla mnie jakimś wyrazem zakresie troski, zagarnienia temu, żeby ostateczną troską coś udało się, jest z mojej strony zachowaniem religii. Tak, to po to, żeby pokazać, że rzeczywiście jest można bardzo różnie skończyć.
Od pierwszej części rozpytań. Po pierwsze, czy zdanie Pani jest sekularyzacja jest procesem, który jest uniwersalny i jednorodny? Tego jakiego powinniśmy, tak mi się wydaje, z takim podejściem do czynienia, a wydaje mi się, że sekularyzacja na przykład w Polsce i w krajach Europy Zachodniej jest czymś zupełnie innym niż w Polsce. Bardzo, powiedzmy, no charakter antyklerykalny, bym powiedział, a niekoniecznie związany jest z pewnymi prawami wiary. Tak? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, zastanawiam się nad tym, jak te sfery, które wychodziły poza religię, o ojciec na początku wspominał, to była mowa o władza, władza, gospodarka, nauka. Zastanawiam się nad rolą kultury i sztuki. Bo tak naprawdę dzisiaj chyba tym punktem sporu najważniejszym jest właśnie kultura i sztuka, ale paradoksalnie chyba właśnie nie był przez sekularyzację, tylko takie wykorzystywanie właściwie religii, czyli tak jak to i mamy właśnie, ale zupełnie innym kontekście.
Pierwsze to pytanie było...
Uniwersalność.
Aha. Tak, tak. No więc proszę Państwa, no ja oczywiście tutaj moje grzechy są liczne i to może powinienem też na samym początku Państwa ostrzec, że ja przede wszystkim chciałem zarysować szerokie tło, rzeczywiście właśnie jak to jest złożone w tym procesie, a później skoncentrować się na politycznej strategii i pokazać Państwu, że istnieje strategia pozytywnego odniesienia się do sekularyzacji, a jeszcze skończyć też trochę odpowiadając, że czekamy na sytuacje, które są szalenie wyważone. Tak naprawdę stara się te dwa podejście w jakiejś mierze pogodzić, pokazać z jednej strony, że ludzie się wyważają, to jest sytuacja z nami, a później uważaliśmy, że to jest pełen zagrożenie proces. Natomiast ja tutaj nie próbowałem chodzić w tematy socjologiczne. Oczywiście to jest prawda, że sekularyzacja nie czy nie jest sekularyzacja Polski, czy nie jest sekularyzacja Europy. To, co ja Państwu chcę przypominać o tym, że ma konieczność zinfekcjonować, to jest szalenie eurocentryczne. Generalnie, że będzie się krytyki na cały świat, to teza o tym, że to w ogóle postęp wiąże się z sekularyzacją, jest okazało się, że w którym właśnie próbował postawić tezę, że nowożytność musi się wiązać z sekularyzacją. Po czym po jakimś czasie, już tam wiem, że to przynajmniej było jakieś 5-6 lat temu, przyszedł do Warszawy, nie wiem, czy poznałem też, się wycofywał z tej tezy. Mówił o tym, że to widzi, że to była teza nieprawdziwa i to właśnie w związku z tym, co się dzieje w Ameryce Południowej. Więc Natomiast jeśli chodzi jakby o tą naszą sytuację tutaj polską, no to jakby Państwo tutaj posłuchały, to nie wiem, czy tutaj coś bardzo naprawdę istotnego i mądrego mam, wyważonego mam do widzenia. Natomiast przechodząc do tego drugiego pytania, tak, generalnie rzecz biorąc, sztuka i kultura to są te tereny, które są najważniejszymi terenami dla nas dzisiaj dialogu. Ja bym jednak tak postanowił. Pamiętajmy to wielkie nawoływanie Jana Pawła, ale też wszelkie wysiłki, które on podejmował do ewangelizacji kultury. Prawda? Z pewną taką otwartością na to, co ona dobrego w sobie może nieść. Jasne, że są granice dialogu, jest czasami potrzebna też konfrontacja. Państwo tutaj mieliście okazję tego tak jakoś praktycznie też doświadczyć. Natomiast mi się wydaje, że ta konfrontacja, ona musi być wpisana w ten taki janowo-pawłowy, ofensywny projekt odzyskania kultury, pokazania tej kulturze, że ona ma swoje naprawdę korzenie chrześcijańskie. To znaczy oczywiście bez naiwności, bez przekonania takiego, że bym powiedział, świadomość o tych chrześcijańskich korzeniach i o zależności od chrześcijańskich korzeni, pewnych korzeni wartości, które mamy dzisiaj wciąż jeszcze w naszym społeczeństwie, że to przekona wszystkich, że to dotrze do wszystkich. Ale dalsza siać, z naszej strony to jest zadanie, żeby siać, a nie wyłącznie, bym powiedział, potępiać i tak się, bym powiedział, odgrażać od tych, którzy myślą inaczej. Więc ja raczej tak bym to widział, przypomina mi się tutaj wizyta Jana Pawła II we Francji, w Reims, kiedy papież zaszokował Francuzów w tym sensie, kiedy próbując pokazać, że wolność, braterstwo, to są chrześcijańskie ideały. W ten sposób Reims mówił Francuzom, mówiąc pokazać, że jakby cały ten ich projekt oświeceniowy, który w jakiejś mierze był antyreligijny, przecież nie to. Bądźmy pewni, że Jan Paweł II to wie, nie? Mogą jednak pokazać, że to tam w taką stronę należy nie brać. Proszę Państwa, ja może, bo ja nie chciałbym tutaj całego czasu o tym mówić, bo to jest mnie przytłaczać, ale miałbym ochotę powiedzieć tutaj o tym, że no, w pierwotnym kościele to mamy takie dwie postaci, które wyrażają dwie różne strategie w podejściu do tych, którzy myślą inaczej. Z jednej strony jest Tertulian, z drugiej strony jest Ireneusz. Tertulian to jest taki ojciec Kościoła, który jak wiesz, czyli w pewną herezję, no to tak stara się, będzie wbić cepem w ziemię tego, kto z tą herezją występuje, no bo generalnie rzecz biorąc, trzeba zabiegać o czystość wiary. Zresztą, jakby to powiedzmy, też skończy w którymś momencie po wyłączeniu od Kościoła. To tak, w którym momencie też z tymi bywa, którzy o tą czystość wiary będą w taki sposób radykalny zabiegać. Natomiast z drugiej strony jest Ireneusz, którego strategia jest inna. Ireneusz, który będzie próbował pokazywać, popatrz na tą rzeczywistość, którą razem próbujemy zinterpretować i zobacz, że jak gdyby tak naprawdę, no to ty jesteś po prostu. To ty, jeśli dobrze się przyjrzysz temu, co ty mówisz i w jaki sposób pewne rzeczy porozumiesz, to ty może jeszcze tego nie widzisz, że tego jeszcze nie dotarłeś, ale ty już bardzo wiele z tego, że tego zobaczyłeś i odkryłeś. No i proszę Państwa, no ja myślę, że Jan Paweł II, chcę do niego odwoływać, już który tam jakby tam jest bliski, no to był taki Ireneuszowy bardziej. Jeszcze ten Jan, czy to niedobrze? No ja myślę, że to jest wielkie dziedzictwo.
Padł jakiś taki
co do. Ja muszę sobie ten tym zapisać.
Tutaj wydaje mi się, że było dużo prostsze, żeby się nas trzeba wypłacić, to jest radykalne, ale
naprawdę tych pasji i tańców są tutaj bardzo konieczne. Mamy do czynienia tutaj z pewnym oddzieleniem, które wydaje mi się konieczne bardzo, żeby zrozumieć istotę tej myśli hegelowskiej. Mianowicie na pewien porządek logiczny i pewien porządek fenomenologiczny, czyli ten historyczny. I oczywiście jako katolicy nie możemy przyznać racji temu porządkowi fenomenologicznemu, bo to jest po prostu sprowadzenie Boga wszystko na ziemię. Ale z drugiej strony, w warstwie logicznej, według mnie Hegel tego dotyka czegoś bardzo chrześcijańskiego, mianowicie tego, że dobra, o transcendencji nie jest wcale taki krzyk, który tak powiem. Jest, no przecież Bóg schodzi na ziemię, koniec końców. Człowiek zostaje upustwiony, księżniczy. I według mnie ten schemat jest zachowany w tej warstwie logicznej hegelizmu. Natomiast odniesieniem możemy tutaj nazywać tych logiczych protestantem, że jednak popadł pewien zakres państwowością pruską i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo. Ale właściwie to rozwiązanie problem sekularyzacji, zawieszania tą fenomenologiczną wartę, czy ten Hegel, jako jest uwaga właściwie, czy on nie będzie przydatny tak naprawdę, czy to nie jest swoisty Arystoteles. My się musimy odważyć na to, żeby być Tomasz.
Ja dziękuję bardzo za pytanie, bo to się rzeczywiście prowadzi bardzo daleko. Ja absolutnie tutaj się zgadzam z tym, że ja sobie pozwoliłem na taką wersję Hegel 10 minut. Tak sobie też ja też tutaj sobie myślałem, a jak ja bym się czuł, jakby ktoś powiedział, że teraz ja mam świętego Tomasza za kim wytłumaczyć 10 minut, prawda? No i tak, no właśnie znajduję pewne tutaj potwierdzenie tego, że to może rzeczywiście nam się jest trudniejsze z tego typu próbami. Natomiast wydaje mi się, że to tyle się można tutaj mówić, że to rzeczywiście jest pewien model, którego jeśli w ogóle w ten sposób nie mamy, nawet w takiej wersji uproszczonej, no to zupełnie już nie rozumiemy, to jest z kosmosu dla nas ten Bonhoeffer. I to nie bardzo rozumiemy, jak to można tego typu w ogóle pomysły proponować. No ja się zgadzam z tym, że ta wersja logiczna i fenomenologiczna, one się całkowicie tutaj nie pokrywają, no ale Hegel nie byłby Hegel, gdyby jednak wersja fenomenologiczna nie zależała od wersji logicznej, prawda?
Znaczy, gdyby nie zależała?
Więc właśnie w związku z tym jak gdyby nawet jeśli będziemy starali się różnicować między tymi dwoma poziomami, no to ostatecznie rzecz biorąc musimy jednak zdecydować się na to, że proponuje nam Hegel pewien rodzaj konieczności, którą opisujemy w polskim działaniu.
No to tylko, że ta konieczność poprzez rynki bardzo tutaj jest tak naprawdę wolnością. No, tutaj taka opozycja konieczność, a wolność to nie działa. To jest dialektyczna relacja, bo możemy sobie powiedzieć Bóg. No to jest ten problem z wyzyskami.
To znaczy, tak, poza tym jak gdyby, to jest też taki problem, że no, kiedy wchodzimy w myślenie dialektyczne, to w pewnym sensie wszystko nam się zaczyna już wynikać. I w pewnym sensie też zaczynamy być trochę w takim stanie, że każdą tezę, przepraszam, to jest złośliwe, ale robić, że każdą tezę jesteśmy w stanie obronić, bo możemy dialektycznie pokazać jak gdyby jej przeciwieństwo, które też powinno być prawdziwe, dlatego że to inaczej rozumiemy w tym dialektycznym. Tak? To znaczy, ja bym powiedział tak, ale żeby być sprawiedliwym, ja myślę, to, przepraszam Państwa tutaj za to, że to tak. Pan powiedział technicznie troszkę bardzo spór czy tam właśnie poziom dyskusji. Natomiast ja myślę tak, jeśli chodzi, bo ja rozumiem, że to też tak mam się odnieść do Hegla, tak?
Przydatności.
O tej przydatności Hegla. Ja powiem tak, proszę Państwa, są katolicy teologowie, Walter Kasper, Bruno Forte. Jeden jest kardynałem Kościoła katolickiego, drugi jest arcybiskupa. To są
osoby, które bym powiedział, jeśli chodzi o pewną taką pozycję autorytetu w Kościele, są bardzo istotne, które odwołują się bardzo wyraźnie do Hegla w swoim dziele i budują jakby całą teologiczną interpretację od niego wychodząc. W związku z tym to nie jest tak, że w obrębie Kościoła katolickiego takich prób nie ma, czy takich prób podejmować nie wolno. Ja przyznam się, że mam swoje opory, żeby na to się otworzyć, aczkolwiek jestem gotów uznać pewien aspekt pragmatyczny, że to może powiedział, do rozwiązania problemu sekularyzacji i pewnego tutaj rozłożenia akcentów być pomocne. Natomiast przyznam się, że ja bo jestem ukształtowany przez inną tradycję i trochę w związku z tym nie jest bliżej do innego sposobu myślenia, który będzie jednak starał się o Bogu myśleć jako tym, który absolutnie nas poprzedza. Tak. To znaczy poprzedza nie w sensie chronologicznym też, ale powiedzmy jako pewne źródło. W związku z tym, największym problemem, jak zresztą pewnie się orientuję, to jest ta relacja z świata w tym myśleniu Hegla. No i tutaj troszkę ja jednak słyszę pewne gibasy, jak tych hegelistów, którzy próbują jak gdyby z tego wybrnąć i zrobić coś takiego, co z chrześcijaństwem ma coś wspólnego. Wydaje mi się, że to kreacja jest z nihilo jako pewien punkt wyjścia dla tego typu wizji rzeczywistości, ona naprawdę jest wyzwana. To możemy później wrócić do tego, ale może jeszcze ktoś z Państwa. Dziękuję. Ja Państwu bardzo dziękuję za tą cierpliwość. Ja sobie zdaję sprawę, że też to trudno dzisiaj, że było bardzo wiele rozmaitych elementów, które chciałem Państwu przedstawić. No ale wydawało mi się, że dla tej panoramy jakiejś takiej wspólnej całości, ale mogą być znacznie. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy Ojcu za spotkanie i za wypełnienie się szkole wiary i za wykład. Dziękujemy serdecznie.
Pan z Panem. Dobra, rozmów z Panem, przekonujący, Ojciec i Syn.